parę słów o Janie Apostole, tak? Tydzień temu był Jan Chrzciciel, a dzisiaj będzie Jan Apostoł. Jeśli do tej pory ci się mylili ci dwaj Janowie z Biblii, to było ich dwóch. Jeden był chrzcicielem i poprzedzał Jezusa, a drugi był apostołem i był jego umiłowanym uczniem. Czyli dzisiaj mówimy o Janie Apostole, umiłowanym uczniu naszego Pana. To jest trzecia, ostatnia część tego tryptyku o osobach najbliższych Jezusowi i o tym, czego ja mogę się spodziewać po życiu z Bogiem, jeżeli będę blisko z Jezusem. Najlepiej sprawdzić to na przykładzie osób, które rzeczywiście były blisko z Jezusem i są opisane w Biblii dość dokładnie. Mówiliśmy o Jego matce, mówiliśmy o Jego poprzedniku, a dzisiaj powiemy sobie o Jego ukochanym uczniu. Chciałbym zadać Ci pytanie. Czy chcesz być ukochanym uczniem Jezusa? Masz takie pragnienie, żeby Jezus takie o Tobie mówił w ten sposób? Oto mój ukochany uczeń, moja ukochana uczennica. Ktoś, kogo szczególnie kocham, z kim mam szczególną relację. I kimś takim właśnie był Jan. A teraz parę słów o nim. Najprawdopodobniej Jan był uczniem tego drugiego Jana, Jana Chrzciciela. I gdy usłyszał, co Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, zainteresował się tym razem z Andrzejem i poszli do Jezusa. Spędzili z nim trochę czasu, byli tu i tam i potem wrócili nad Jezioro Galilejskie, żeby łowić ryby, bo nie otrzymali jeszcze precyzyjnego powołania od Jezusa. I dlatego, kiedy Jezus w końcu się z nimi spotkał w tym bardzo znanym fragmencie z Ewangelii Mateusza z rozdziału 4 i wypowiedział do nich słowa pójdźcie za mną, oni od razu to zrobili. To nie było ich pierwsze spotkanie z Jezusem. Oni wiedzieli, kim On jest. Oni wiedzieli, czego może od nich oczekiwać. I dlatego ten lakoniczny opis przedstawia taką zdecydowaną decyzję. I co tutaj czytamy? I odszedłszy stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Dobry start. Coś było w sercu Jana, co odpowiadało na Boże działanie, na Boże słowo. Jeżeli chcesz mieć przyszłość z Panem, to musisz nauczyć się, jak odpowiadać na słowo, gdy Bóg mówi. Bóg mówi, słyszysz i odpowiadasz. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To muszę się dowiedzieć czegoś więcej. Pójdź za mną. Aha, to idę. W dużym stopniu współcześni chrześcijanie zatracili tę sztukę. Dzisiaj robimy coś innego. Bóg mówi i moja reakcja jest, muszę sprawdzić na internecie. I potem już nic nie wiem. Biblia mówi, że masz namaszczenie od Ducha Świętego. Nie potrzebujesz, żeby ktoś z internetu cię uczył. Ty już wiesz wszystko. To namaszczenie, które jest w tobie, cię prowadzi, poucza o wszystkim. Jak Bóg mówi, to bądź Mu posłuszny. Jak mówi do ciebie, to bądź Mu posłuszny. Tak jak te tysiące ludzi wczoraj na Pepsi Arenie. Bóg do nich przemówił i niczego nie sprawdzali już na internecie, po prostu zeszli, żeby wyznać swoje grzechy i przyjąć Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak to działa, drodzy przyjaciele. Jeśli rzeczywiście chcemy iść za Bogiem, a nie kręcić się w kółko, jak Izraelici po pustyni. Tam Bóg też powiedział, wkraczacie do ziemi obiecanej. Stanęli u wrót tej ziemi, w Kadesz Barnea, Jezus, i Bóg mówi, wchodzicie. To jest dla was. Ale oni sprawdzili na internecie. I okazało się, że ta ziemia obiecana jest bardzo niebezpieczna i wcale nie jest taka obiecana. I co było dalej, dobrze wiecie. Tylko dwóch z nich niczego na internecie nie sprawdzało. Biblia mówi o nich, że poszli bez zastrzeżeń za swoim Bogiem. I oni potem wkroczyli do ziemi obiecanej. I Kaleb dostał swoje góry, a Jozue został następcą Mojżesza. Nie wiem, jakiego życia chcesz od Boga, ale Bóg właśnie w ten sposób działa. To jest Jego styl. On właśnie tak działa. Jan był zapewne młodszym bratem Jakuba i nie pochodzili z biednej rodziny, bo ich ojciec miał najemników. Jan miał jakieś kontakty w pałacu arcykapłana. Byli całkiem dobrze sytuowani. Ale gdy usłyszeli głos Jezusa, pójdź za mną, zostawili swoją niezłą przyszłość i poszli za Nim przez wiarę. I gdy Jezus wybierał 12 apostołów, Jakub i Jan znaleźli się wśród nich, ale co ciekawe, Jezus nadał im przydomek, Boanerges, synowie gromu, bo mieli dość burzliwy charakter. Jezus wiedział, że będzie miał z nimi problemy wychowawcze. To nie byli tacy spokojni ludzie. Chyba nie byli flegmatykami, a jeśli byli, to flegmatykami z burzą w środku. Z taki grom z opóźnionym zapłonem. Jak już wystrzeli, to już lepiej, żeby to choleryk zrobił. Bo choleryk to się nastrzela takim śrutem. Ale jak flegmatyk wystrzeli, to już jest haubica. Po czym Jan i Jakub znaleźli się w gronie trzech najbliższych uczniów Jezusa. Jezus zabrał ich na górę przemienienia. Zabrał ich do domu Jaira, gdy wskrzeszał córkę Jaira. Zatem widzieli cuda, których nie widzieli inni apostołowie. Jan był rzeczywiście blisko Jezusa. Jezus uczył go osobiście wielu rzeczy. Był w tym najbliższym kręgu. Ale długo mu schodziło, żeby czegoś naprawdę się nauczyć. Gdy przechodzili przez wioskę samarytańską i Samarytanie nie przyjęli Jezusa, a był to już koniec jego służby, zatem Jan około 3 lat już był z Jezusem. Co wtedy zaproponował on, jego brat? Panie Jezu, to my jesteśmy gotowi teraz być tacy jak Eliasz. Ściągniemy ogień z nieba i pochłoniemy tę wioskę, bo przecież nie przyjęli Ciebie. Boanerges, synowie gromu. A Jezus im powiedział: chłopcy, wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Wy jesteście ducha Boko Haram. Wy jesteście ducha islamistów, którzy jeżeli ich religia jest odrzucona, to palą całe wioski. I takiego ducha wtedy byli. Najbliżsi apostołowie Jezusa. Chcieli spalić całą wioskę. Całe rodziny. Kobiety, dzieci, tak? Matki karmiące, kobiety w ciąży, oni wszystko to chcieli spalić. Tak nie doczytali, że Eliasz to prawda ściągnął ogień z nieba, ale na uzbrojonych żołnierzy, którzy przyszli go pojmać, żeby go skrócić o głowę później. Więc w pewnym sensie to była sytuacja walki, wojny, bitwy. Eliasz po prostu posłużył się takim orężem. A tu były rodziny, dzieci i oni, apostołowie, mówią, no to my ściągniemy ogień z nieba. I to ten Jan to mówi. Dlatego, drodzy przyjaciele, miejcie wyrozumiałość do mnie jako do pastora, jeżeli jestem cierpliwy wobec różnych ludzi, którzy robią dziwne rzeczy w zborze. I nie wykluczamy ich od razu, nie wyrzucamy. Bo w niejednym zborze to ten Jan i Jakub by nie mieli możliwości, żeby skrzydła rozwinąć. Bo oni naprawdę sprawiali problemy Jezusowi. Potem Jan przyszedł pochwalić się Jezusowi w Ewangelii Marka w rozdziale 9, werset 38 i 39 i powiedział: Panie, chcę Ci powiedzieć, że spotkaliśmy takiego gościa, który wypędzał demony w Twoim imieniu i zabroniliśmy mu, bo nie chodzi z nami. Nie należy do nas, do naszej denominacji, do naszego zboru, do naszej grupy. Nie ma tego wszystkiego tak poukładane jak my i zabroniliśmy mu. Jezus powiedział: o ludzie, czy nie rozumiecie, że jeżeli ktoś czyni cuda w moim imieniu, to nie będzie zaraz potem mówił źle o mnie? I że tak naprawdę ten ktoś jest po naszej stronie. A to, że nie chodzi z nami, to nie ma żadnego znaczenia i was to już na pewno nie powinno interesować. Boanerges, zgodzimy się, synowie gromu, burzliwy charakter. Rzadko tak myślimy o Janie. Myślimy: Jan, tak, pełen miłości. Kładł głowę na piersi Jezusa i tak rzeczywiście kładł. Ale w tej głowie mu szumiało, że hej. I gdy zbliżała się już męka Pana Jezusa, Jezus zmierzał do Jerozolimy. Jan i Jakub uzgodnili coś ze swoją mamusią. Tatę zostawili, niech robi, ale mamusia się przyda. I mamusia też chodziła za Jezusem i miała dobre serce. Była wśród kobiet, które zapewne też wspierały finansowo działalność Jezusa, no i swoich chłopców na pewno tam dokarmiała. W każdym razie mam pewne podejrzenia, że to były takie maminsynki troszeczkę. Bo chcieli sobie załatwić u Jezusa fotele ministerialne, tak? Znacie tę historię. Panie Jezu, wiem, że zbliżają się wybory, sondaże wskazują, że Ty wygrasz, my jesteśmy z Tobą. Tak, jak już wygrasz, to oczywiście Ty jesteś premierem, to w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Ale wiesz, wicepremierzy by się przydali, nie? Bo pojedziesz gdzieś, no, to wtedy ktoś by powinien Cię zastąpić. No to jak tak patrzymy na tych pozostałych apostołów, zwłaszcza na Piotra, no to nie widzimy lepszych kandydatów niż my. Nie? I w tym momencie mamusia gdzieś tam się wyłania, przynosi szarlotkę. Mówi: no, Panie Jezu, załatwione, nie? Moi chłopcy, kochani, dostaną te stołki, tak? Jezus idzie na krzyż, a ci sobie stołki załatwiają. Jak się pozostali apostołowie dowiedzieli o tym, to się zdenerwowali. Afera na całego. Tyle rozumieli po 3 latach. Boanerges. Także widzicie, dlaczego powinniśmy być cierpliwi wobec siebie nawzajem i dać sobie trochę czasu? Co Jezus miał z nimi zrobić? Zadał im bardzo ciekawe pytanie. I to pytanie mi pokazuje, że trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z Bogiem. Czy wiesz, jak rozmawiać z Bogiem? Bo Jakub i Jan nie wiedzieli. Jezus powiedział: okej, to ja wam zadam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy jesteście gotowi pić kielich, z którego ja mam pić i zostać ochrzczeni chrztem, którym ja mam być ochrzczony? Chłopcy pomyśleli: kielich, chrzest, no nie, nic takiego trudnego. A to chyba oznacza, że jak powiemy tak, to dostaniemy stołki. Powiedzieli: oczywiście. No to załatwione, tak? Jezus mówi: ale przykro mi. Co prawda będziecie pić z tego kielicha i zostaniecie ochrzczeni tym chrztem, a tak naprawdę ten kielich chrzest oznacza, że zostanę zmasakrowany na krzyżu, umrę śmiercią męczeńską. Ale niestety nie w mojej gestii jest to, by te stołki rozdzielać. To jest w gestii Ojca. On już zadecydował, kto to dostanie. O ludzie, to się nazywa wkopać się. Zamiast stołka dostałeś kielich i chrzest. A stołek pewnie przyjdzie w udziale Piotrowi. Bo on zawsze sobie umie załatwić. I pewnie jakoś u Ojca to załatwił. Poszedł wyżej. Awantura była wśród apostołów taka, że szkoda gadać. Tacy byli. Nie nauczyli się chyba za wiele od Jana Chrzciciela, bo wcześniej przynajmniej Jan był u Jana Chrzciciela. A on powiedział: człowiek nie może wziąć może wziąć tylko to, co jest mu dane z góry. I powiedział, on musi stawać się większy, a ja mniejszy. To był ich pierwszy nauczyciel. Pierwszy nauczyciel Jana, drugi Jezus. Jezus za parę dni będzie ukrzyżowany, a ten sobie załatwia stołek. Karierowicz. Zwyczajny karierowicz, jak to inaczej nazwać. Ale Jezus go kochał. I tą wzburzoną głowę mógł spokojnie Jan kłaść w czasie ostatniej wieczerzy na piersi Jezusa. To jest łaska i miłosierdzie. To znaczy, że i ty swoją wzburzoną głowę, której ci się kłębi, takie kłębowisko myśli, że jakby ktokolwiek inny to zobaczył, to by się po prostu załamał kompletnie. Też możesz położyć na piersi Jezusa i odpocząć. I usłyszeć, jak bije jego serce i że ono bije dla ciebie i mówi, kocham cię mimo wszystko. I coś się działo jednak w sercu tego człowieka. Był jedyny pod krzyżem spośród apostołów. I tu widać, że ten proces przemiany następuje, że zaczyna się pojawiać dobry owoc. Po 3 latach. A może po 4, jak wliczyć jeszcze czas spędzony z Janem Chrzcicielem. Jezus wyznacza go na opiekuna swojej matki, której duszę właśnie przeszywał miecz. I z historii Kościoła wiemy, że Jan pozostał wierny temu powołaniu i prawdopodobnie przebywał w Judei aż do śmierci Marii, dopiero potem wyruszył w inne rejony. Jan był pierwszy przy pustym grobie spośród apostołów. Jan jako pierwszy rozpoznał zmartwychwstałego Jezusa, gdy 7 uczniów Jezusa łowiło ryby już po zmartwychwstaniu na jeziorze Genezaret. Jan też zaprzyjaźnił się z Piotrem. Jezus razem ich wysłał do przygotowania wieczerzy paschalnej. I potem w Dziejach Apostolskich widzimy, że Piotr i Jan działają w duecie. To Piotr przy pomocy Jana uzdrowił niepełnosprawnego przy bramie pięknej świątyni w rozdziale 3. W rozdziale 4 razem z Piotrem został aresztowany i spędził noc w więzieniu. Chcesz mój kielich, Janie? Chcesz mój chrzest, Jakubie? Tak. To zapraszam. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 4, w wersecie 33, czytamy o tym, jak niezwykła była jego służba, podobnie jak służba pozostałych apostołów. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. I to z wielką mocą oznacza, że Bóg potwierdzał ich słowo znakami i cudami. Jan był wśród nich i Bóg w potężny sposób się nim posługiwał, ale już za chwilę w rozdziale 5 z pozostałymi apostołami ląduje w więzieniu. W nocy dokonuje się to cudowne uwolnienie z więzienia. Anioł Pański otwiera drzwi więzienia i apostołowie wychodzą, ale na następny dzień są znowu aresztowani i zanim ich wypuszczono, zostali wychłostani. Jesteś gotów pić mój kielich i być ochrzczony chrztem, którym ja będę ochrzczony? Potem Piotr i Jan zostają wysłani przez apostołów do Samarii, która przyjęła Słowo Boże, ale nie wiedzieli, co to jest Duch Święty. Duch Święty na nich nie stąpił. I Piotr i Jan mają ten przywilej, że wprowadzają Ducha Świętego do Samarii. Wkładają na ludzi ręce. Samarytanie zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Zmienia się ich życie. Piotr i Jan to razem zrobili. I potem następuje ten straszny cios, który z pewnością złamał serce Janowi. Biblia mówi w Dziejach Apostolskich, rozdziale 12, w wersecie 2, że Herod nakazał ściąć Jakuba, brata Jana, jego ukochanego starszego brata. Jakubie i Janie, czy jesteście gotowi pić kielich, z którego ja piję, i być ochrzczeni chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Janie, czy jesteś gotowy być moim ukochanym uczniem? I z tym złamanym sercem później Jan przez całe swoje życie jest wiernym sługą Jezusa, Jego Kościoła. I gdy jest już w sędziwym wieku, cesarz rzymski go aresztuje i zsyła na wyspę Patmos, kamienistą, skalistą wyspę nieurodzajną na Morzu Egejskim, która jest odpowiednikiem sowieckiego gułagu. Tam więźniowie musieli pracować w kopalniach. I tam jest Jan, ponieważ głosi Słowo Boże. I tam znowu Jezus spotyka się z nim w niezwykły sposób i daje mu to cudowne objawienie, którym tak cieszymy się dzisiaj i czytamy go, i jesteśmy nim zbudowani i zachęceni. Ale wszystko to dzieje się w przerwach pomiędzy znojną pracą w kopalni, wykonywaną przez starego człowieka. Niezwykłe jest to, jak kończy swoją księgę, ostatnią księgę Nowego Testamentu. I tu widać dużo z jego serca, z tego, jak Bóg go kształtował, jak go zmieniał. Jan nie umarł na Patmos, został wypuszczony. Prawdopodobnie umarł naturalną śmiercią, ale to też nie jest pewne. Niewykluczone, że i on poniósł śmierć męczeńską. Nie jesteśmy pewni, ale z pewnością można go zaliczyć do męczenników, do ludzi, którzy wiele wycierpieli dla imienia Jezus. I wiecie, jak on kończy? To jest werset 20, rozdział 22. On mówi tak: przyjdź, Panie Jezu. Tęsknię za Tobą. Tak dobrze było kłaść moją skołataną głowę, moją niespokojną głowę, moją wzburzoną głowę na Twojej piersi i uspokajać się tam i słyszeć, że Twoje serce tak równomiernie bije miłością do mnie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. A potem rozejrzał się wokół, pomyślał o wszystkich chrześcijanach, którym usługiwał, pomyślał o nas wszystkich, którzy nadejdą później i wypowiedział te niezwykłe słowa: łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, ale przyjdziesz, kiedy przyjdziesz. Teraz jednak mamy Twoją łaskę, niezasłużoną przychylność i życzliwość. Niech ona będzie z nami. I wcześniej w Ewangelii, w rozdziale 1, wersecie 16, chodzi oczywiście o jego Ewangelię, Ewangelię Jana, on ujął to trochę inaczej, pokazując sekret i wielkość i potęgę i źródło mocy pierwszego Kościoła. Napisał tak: a z Jego pełni, czyli z pełni Chrystusa, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I w ten sposób podsumował swoje życie. Popatrzył na to swoje życie, tego syna gromu, Boanerges. Popatrzył na te swoje wszystkie wyczyny, wszystkie plany, wszystkie ambicje, na swoją pychę, na swoją głupotę. Popatrzył na swoje złamane serce. Popatrzył na swoje cierpienie i ból. Popatrzył na moc, moc Bożą, jaka przepływała przez Niego, na wszystkie znaki i cuda, jakie czynił, na ludzi, których przyprowadził do Chrystusa, na ludzi, którzy zostali uzdrowieni dzięki Niemu. Popatrzył na to wszystko, na te blaski i cienie, na ten awers i rewers służenia Bogu, na światłość i ciemność, na szczyty wzgórz i na ciemne doliny. Na to wszystko popatrzył i powiedział: Panie Jezu, Twoja łaska. To wszystko jest z Twojej łaski, na którą nigdy nie zasługiwaliśmy, ale zawsze mogliśmy na nią liczyć. Zawsze wiedziałem, że na Twojej piersi znajdzie się miejsce dla mojej głowy. Niezależnie od tego, co w tej głowie się tam kłębi, ja zawsze mogę przyjść. do Ciebie i zaczerpnąć z Twojej pełni łaskę dla siebie. I tego wszystkiego życzę innym. Tego wszystkiego życzę wszystkim chrześcijanom. Właśnie tej łaski. Ale Panie Jezu, przyjdź. Przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Powstańmy. Uwielbimy jeszcze Pana.